myśmy to swoją krwawicą wszystko wybudowali.
To jest policja zaczęła w drugą stronę.
Jeszcze prezes otrzymał nagrodę za rozstrzanienie zakładu.
Tak, dostał.
No jak nie dostał?
Dostał.
To, co nas boli. To, co nas cieszy. To, czym żyjemy. W audycji Bliżej Życia.
Żaneta Walentyn, witam Państwa. Dziś dzień flagi, naszej biało-czerwonej. Ale pod tą flagą żyją ludzie. My wszyscy zjednoczeni mniej lub bardziej pod tymi dwoma kolorami. I dlatego dziś postanowiłam pokazać Państwu tych, którym chce się chcieć. Poza własną pracą, studiami czy zajęciami domowymi robią coś więcej. Dla sąsiadów, dla mieszkańców swojej małej ojczyzny. Pasjonaci, ludzie z sercem, tacy pozytywnie zakręceni. I dziś chcę ich Państwu pokazać. Ksiądz kanonik Zbigniew Koślicki.
Ja się nie mogę z moim proboszczem pogodzić z jedną rzeczą. Ich kluczy jest tyle. Zamyka każdy na noc, na dzień wszystko.
Proszę bardzo, ja tylko pójdę zapalić światło.
Jeden z poprzednich, taki ksiądz Klonowski, to okno, to było zamurowane. On to zwalił, dlatego żeby, bo to było jako czatownia, miejsce ochrony, żeby było trudniej zdobyć. I tam teraz on to zrobił, doprowadził do tego stanu. A ja w 2003 roku resztę zrobiłem i koniec. 2 lata trwało. Ponad 1 000 000 złotych włożyłem w kościół. Za autostradę dostałem, sprzedałem trochę ziemi. Kuria zgodziła się, no bo bez kuria nie dam rady, nie? Tu jest to wejście do grobowców. Konopacki tutaj był właścicielem, bo jego córka wstąpiła do benedyktynek i jako Janowsz wniosła do klasztoru, wniosła te majątki Dźwierzno i te z przyległościami.
Ja już widziałam wiele plebanii, ale księdza to wyjątkowo skromna.
A bo to nie plebania, emerytka moja. Nie, ja do tego się przyznam, nie przywiązuję żadnych rzeczy. Ale samochody mam teraz 3.
A, proszę bardzo.
Was strażackie.
Bo ksiądz jest strażakiem? Ochotnikiem?
Tak, kapelanem strażaków. Tu mnie kiedyś, jak jeszcze jako proboszcz byłem, to nieraz opierniczałem w biurze, do biura przyszedł, ja go opierniczałem, ile wlazło. A jak skończyłem, to a teraz wiesz co, chodź, zapal mi sobie, bo paliłem papierosy. A on mówi, ksiądz, najpierw nie ksiądz opierniczał, a teraz nie. Słuchaj, tam mówiłem cię go ksiądz. Ty jako człowiek.
A ja tak dzwoni już teraz.
No dobrze, adres kupił.
Szczęść Boże. Leszu ty. Nie w domu?
Jest. To nawet nie ma co mówić.
Ani co.
27 lat. Opiekuję się nim.
Dobry człowiek, bardzo dobry. Pani, na kogo Pan Bóg, to i wszyscy święci. Ja się może dużo ludziom nie podoba, może i on, ale on jest taki człowiek, lubiany. Bo nie będę mówić.
Niech Pan powie.
Do tego się nie przyzwyczaję.
Do tego nowego.
Już nie wiadomo, do kogo się gada.
Ja sobie teraz nie dam powiedzieć.
Niech on krzyczy, ile chce.
Co?
Krzyczy, mi się go nie boi.
Prawda,
my się go nie boi.
To on tak każdemu tak. Jak mówię, to ta cała ściana, tu co między tymi świerkami, to są one.
Pamięci kobiet żydowskich zamęczonych w hitlerowskich obozach pracy pod obozu Stutthof w Bocieniu i Szerokopasie.
Przypuszczamy, że ponad 2000.
Tu między tymi świerkami.
Tymi świerkami. Tu był kopany, one kopały rów. Na około 3 metrów głęboki, codziennie przywozili, zrzucali je, gnakie, golutkie ciała tylko, no skóra i kości, nic więcej. I z tylko przysypali tym wapnem i kopali to ziemię, co tu wykopali, sypali na nich dalej. Ja się przyznam twardo. Mnie najczęściej słyszę takie dziwne pytanie. Dlaczego ksiądz ksiądz zajmuje się sprawą Żydówek. Ludzie nie mogli początkowo pojąć, zrozumieć. Ja im tłumaczyłem w ten sposób, że mnie nie chodzi o Żydówki. Mnie chodzi o to, że to były matki, żony, córki. I dlatego sobie postanowiłem, bo nie chciałbym, żeby mamę swoją ktoś też tak traktował. A co ty tu mnie tak szukasz?
No tak, postoję.
Ja, ale tam trzeba by było kosić, nie?
Obkosić, ale i te gałęzie suche chcę poobcinać. Drawki taki nie ma.
No to przyjdź do mnie, dostań, pożyczę ci. Ale pożyczę, nie
dobry,
dam.
Dobrze, dobrze.
Ja.
Co się mówi do takich macew?
Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu.
Odkuwałem taką macewę, gdzie pierwszym imieniem była Ida. Oczywiście na proste skojarzenie z filmem Ida. Okazało się, że ta Ida to jest macewa podwójna i obok jest na imię jej siostry Selma. Była Ida i Selma. Obie dziewczynki zmarły, jedna miała roczek, druga dwa latka i był to rok 1866. I faktycznie człowiek się potem zastanawia, jaką tragedię przeżyli rodzice, którzy stracili obie córki i położyli je w jednym grobie, gdzie wiadomo, że zwyczaj żydowski generalnie nie każe kłaść razem, ale obok siebie, czy nad sobą można. Oczywiście no, miałem też taką sytuację tutaj związaną poniekąd z Rafaelem, gdzie była macewa kobiety, która nazywała się Jetta Leiser. Znalazłem potem obok macewę, obok w tych macewie, gdzie tylko było nazwisko Leiser, reszta była pod betonem. I tak sobie pomyślałem, no jak to byłby twój mąż, to można postawić was razem. Ale ciekawe, jakie to jest imię. I faktycznie przez 3 godziny kucia to imię nie wychodziło. Znaczy się wyszła litera kawał P, samo H, L gdzieś na końcu. I tak sobie myślę, jakie to może być imię? No też pytam, no jakie to może być imię? P, H, no nic mądrego do głowy nie przychodzi. I właśnie Rafał, do którego należy ten magazyn, przyszedł szukając tam jakichś desek i między innymi z nim rozmawiałem, on do tego nawiązał, że obiecałem coś komuś. No i kiedy wyszedł i polałem to po raz kolejny tą macewę, wyszło imię Rafael. A gość ma tak na imię.
I znowu przyszedł.
Tak, i znowu przyszedł Rafael. I to było, powiem pani, to coś tam zaiskrzyło. Przyszedł Rafael i ten Rafael się jednak okazał Rafaelem i niech pani mi wierzy, że nie było to maksymalne do odczytania. Po prostu polałem wodą, poszła jakaś para i wyszło imię. Potem je oczyściłem i się wszystko zgadzało. No ale faktycznie była to taka przygoda, taka transcendentalna troszkę.
Gdzie teraz jesteśmy?
Dawna fabryka wódek i likierów to była i w tej chwili tutaj jest właśnie Rafaela, że tak powiem, posesja i tutaj mamy w tej macewy w tym miejscu. O tych macewach to powiemy w środku, kiedy już będzie tak spokojnie troszkę.
Bo to było kiedyś, przed wojną, maleńkie, urokliwe, trójkulturowe miasteczko.
Tak, tak.
Niezwykłe jak na nasz region
kujawsko-pomorski. Tak, dokładnie tak jest. I zostały po tym 3 świątynie, na szczęście, bo tutaj też można powiedzieć więcej. Proszę, tutaj są nasze macewy. Macewy nie tylko macewy. One w większości, powiem pokrótce o tych macewach, w tym temacie chodzi. Narodził się taki pomysł w stowarzyszeniu, przyznam, że go zainicjowałem, bo mnie zawsze to interesowało, że był tutaj cmentarz żydowski i w książce Dzieje Fordonu była informacja, że macewy z cmentarza leżą na ulicy Frycza Modrzewskiego we Fordonie. To jest taka droga prowadząca do Wisły. No i kiedy wszyscy żeśmy się tutaj zebrali, po prostu z łopatami i ruszyliśmy po sesjach się pytać, czy ktoś coś widział, czy ktoś coś miał. No i Rafael w jednym z domów przy targowisku znalazł naszą najstarszą macewę. Tutaj jest oznaczone numerem 39, która prawdopodobnie ma około 200 lat. I ona była w progu mieszkania. Tak, to jest prawdopodobnie, sądząc po znakach, macewa jakiegoś rabina.
A to była stopniem po prostu?
Stopniem, tak, stopniem była. Niektóre, jak pani widzi, są zupełnie zniszczone, połamane. Nie mamy ani jednej całej. To są na przykład z Fordonu, pani widzi, bardzo ładnie ozdobione, eleganckie. Niektóre są nawet dwustronne. Nie będę tutaj odwracał, ale tutaj po drugiej stronie są kwiaty, liście bluszczu. No i co? No i jak żeśmy tą akcję zaczęli, oczywiście nie chcieliśmy robić tego na dziko, więc powiadomiliśmy i sekcję archeologiczną, że takie coś mamy. Było tego kilkanaście kawałków. Te na przykład tutaj u góry, akurat te pierwsze, są ze szkoły podstawowej numer 4, bo dzieci przynosiły na lekcje. Znalazłem coś takiego, mam coś takiego. Natomiast bardzo życzliwie podeszli do nas fordoniacy, bo tutaj z Rafaelem i z paroma kolegami chodziliśmy po tych posesjach, chętnie nas puszczali. Nawet pokazywali, że tu, na przykład tutaj ta połamana taka duża, tutaj ta co u góry leży, to pan powiedział, że on ją ma pod taką antrejką, pod taką szopką. Jak ją będzie rozbierał, to on ją przyniesie. I niech pani uwierzy, że po 4 miesiącach ją przyniósł. Taką perłę mieć, jak dzielnicę taką inną niż inne dzielnice, gdzie jest inna architektura niż w Bydgoszczy, gdzie jest wyraźnie zarysowana ta trójkulturowość, czyli mamy dawny zbór świętego Jana, obecny kościół świętego Jana, do 83 roku przecież był to magazyn i dzięki temu nie został zburzony ten kościół, bo w Ostromecku kościół nie ocalał dawny ewangelicki, u nas ocalał, to jest świątynia katolicka, kościół świętego Mikołaja, oczywiście katolicki od zawsze, no i synagoga, która też w sposób przypadkowy ocalała, bo została zamknięta przez mniejszość żydowską jeszcze przed wojną w roku 1934, no i zamieniona przez Niemców kino, później jako kino do lat 80. Teraz właśnie fundacja dla UKW ma ją w swojej pieczy, częściowo odrestaurowana, ale już prowadzimy po niej wycieczki. Cała społeczność fordońska była trzykulturowa, jako że wcześniej prowadziłem jako wolontariusz też tam wycieczki po Bydgoszczy i znajomych i tak dalej. Gdzieś ta sława takiego lokalnego wichrzyciela historii się za mną ciągnęła jakoś niezasłużenie, ale może pasjonata bardziej, bo myślę, że mówiłem o tym szczerze, więc ludzie to chętnie kupują, chcą tą historię żywą. Ja też jestem za tym, żeby ta historia ludzi dotykała. Ja to chętnie brałem na klatę, widziałem, że można zainteresować tych gimnazjalistów. Obcy, ze świeżym spojrzeniem, nie ze struktur. Po prostu przyszedłem sobie spod tego Mariampola. No i tak to się zaczęło mniej więcej. Urzekło mnie to miasteczko, jak szedłem właśnie od strony Mariampola. Ono jest doskonale właśnie z tymi zarysowanymi świątyniami, tą odrębnością, a zarazem jednością. Takim świetnym celem, takim świetnym miejscem i ten duch tego małego miasteczka cały czas tu jest. I jak przyjeżdżali znajomi z Gdańska, z Warszawy i szliśmy do tego fordonu, odnosili podobne wrażenie, że jakie fajne, klimatyczne miejsce. Tych tematów jest dużo i wielu ludzi jest właśnie zaskoczonych, że coś takiego się działo i że to można jakoś wykorzystać. Wykorzystać w celach promocji tego miejsca, bo ono jest tego warte po prostu.
Tutaj mieszkał kiedyś właśnie pan Babiński, już niestety nieżyjący. Tutaj właśnie u niego znajdował się ten zbiornik, jedna z części właśnie V2, którą teraz można zobaczyć Muzeum Pomorskiego Okręgu Wojskowego, a my podejdziemy trochę do tego leja.
Stowarzyszenie na rzecz ocalenia śladów przeszłości Światło.
On już właśnie nie jest taki głęboki, jak był jeszcze, ja pamiętam, 20 nawet lat temu był głębszy. No a ci najstarsi mieszkańcy mówią, że tuż po wybuchu bomby on był dwa razy głębszy niż teraz, ale został częściowo zasypany, więc niemniej i tak myślę, że robi niezłe wrażenie. Ja słyszałem o tym V2 tak naprawdę od dziecka, bo tutaj mieszkałem przez 17 lat w Wierzchucinie i moja babcia mi opowiadała o tym, że tutaj podczas II wojny światowej były przeprowadzane różne próby z rakietami. Też część mieszkańców Lisin i Suchomia była wysiedlona, więc ona przy takich wieczornych posiedzeniach właśnie o tym mi opowiadała. Ale też tutaj właśnie jak chodziliśmy z rodzicami na grzyby, to jakieś pozostałości na tym poligonie różne znajdowaliśmy, na przykład okopy właśnie. Nie? Także zaraz zobaczymy je. Tu właśnie na przykład jest jedna z takich pozostałości, taka jakby wnęka, gdzie były ustawiane samochody i potem były od góry maskowane jakąś tam siatką maskującą. To jest w takiej skarpie były właśnie robione. Tutaj na przykład jest większa taka wnęka. Bo idziemy teraz z Wierzchucina środkiem lasu w stronę Sarnówka. W Sarnówku znajdował się też sztab poligonu.
Nie będziemy
odpowiadać. No pani, 78 to sobie pani policji miał, nie? To sobie pani policji prosto.
57,
8, no. Bo my byli ewakuowane. I wtedy weszli Niemcy. Bo początkowo, jak przyszli, to nie. Bo kilka razy nas wypędzili i my z powrotem chodzili im. A na końcu oni wzięli wojsko nie. I wtedy dwa razy w tygodniu było na pola wejście.
Przepuszka.
Tak, przepustka, bo na pola można było wejść, wtedy nie puszczali.
Tak. Wpuszczali na pola w ten czas, kiedy nie było tych prób rakietowych, tak, nie? Na przykład w środę tak. Nie było próby, to mieszkańcy, którzy byli mogli wysiedleni, mogli pójść na przykład na łąkę czy tam na pole.
Myśmy byli wysiedleni w Zdrojach, bo tu nie było wolno, bo jak oni chcieli puszczać, to tutaj nikt nie mógł być. To oni mówili tak, te strażniki, państwo, ile tam nas pada, bo to tak wszystko nie uda się. No, no. To się też nie uda nic.
Wystartowała i z powrotem
ale tak oni mówili, nie te chłopi. Myśmy się już nie bojeli. Raz kozia śmierć.
Ja się nawet tutaj przeprowadziłam. 15 lat temu.
Stowarzyszenie Sąsiedzi.
I uważam, że jest to naprawdę dobre miejsce do wychowania dzieci. Jest spokojnie, dzieci są zgrane, bawią się w swojej grupie i przede wszystkim jest między nimi spokój, takie przyjaźń na całe życie. Znają się przez długi czas i cały czas tą przyjaźń aktywują. Razem się bawią, razem się spotykają.
Ale z drugiej strony wszyscy o sobie wszystko wiedzą.
No, nie da się tak, ukryć. To nie da się ukryć, faktycznie. No i przede wszystkim wiadomo, kiedy jest ktoś nowy. Ktoś nowy się przeprowadzi, bo to od razu widać, że to jest ktoś, kto tu jeszcze nigdy nie był. Więc społeczeństwo się zna, ale przede wszystkim nie ma takich zatargów między ludźmi, nie ma takich wrogości, żeby gdzieś tam ktoś komuś specjalnie na złość robił. Jest bardziej taka zżyta ta społeczność.
Stowarzyszenie powstało 5 lat temu i to z inicjatywy bardzo wielu ludzi. No tutaj było potrzeba czegoś, bo taka monotonia tutaj panowała w naszej miejscowości, w Sipiorach i w Studzienkach, więc no chcieliśmy coś zrobić. No, przyjechała do mnie bratowa i mówi, że mam wpaść do szkoły. No wpadłam do szkoły, do pani dyrektor. No i długie, długie rozmowy. No to, że się zgodziłam, to było no, większość głosów. Ja naprawdę siedziałam jak taka Ania z pierwszej C w ostatniej ławce i płakałam, że nie chcę.
To ogólnie ona nas w to tak zaangażowała, nie? Prosiła o pomoc. No i takie dziewczyny w moim wieku, młodsze, to już też tam, nie? Wspólna wieś, no to czemu nie, nie?
W takim kąciku tam było coś, takie zawiniątka. Rozwinęli, a to właśnie...
Mieszkańcy, słuchaj.
Te szklane fotogramy
i to 1255 sztuk ich było.
To skarb prawdziwy.
No, prawdziwy skarb, który jest w Toruniu, nie? Bo tu mamy ponad 100 zdjęć, nie? Odzwierciedleniem jest ta książka, nie? Co tu mamy, nie? I jeszcze tam parę innych.
Fotografie od szewca. Tak. A pan Pokora nie pozostawił spadkobierców?
Ktoś tam w Kanadzie mieszka, a tu jest jego synowa, co to wszystko przekazała, nie? Ona tu była na otwarciu w sobotę, nie? Mhm. Tam jeszcze te aparaty są w Toruniu, nie? No, nie szło tego wszystkiego tu przewieźć, nie? Jednak sporo tego. To jest wystawa fotograficzna tego rzemieślnika, naszego Roberta Pokory ze Suchej, który się urodził w 1899, zmarł w 1981. Zawodu był szewcem, nie? Naprawiał jeszcze zegarki, różne inne małe rzeczy, drobne. Zetknął się w I wojnie światowej z aparatem fotograficznym. Po Niemcach chyba to tam głównie, jak były te zabory czy coś tam i zajął się to fotografią. Także z działań wojennych to nie ma nic, ale to, co tu wokół się działo, jakieś spotkania, urodziny, wesela, chrzciny, to, co ludzie na bieżąco, na co dzień pracowali, czy w żniwach, czy w wydobywaniu torfu, dekarstwem się zajmowali. Dużo rzeczy jest takich uwieńczonych, różnych. Nie? Małe dzieci, starsi w pracy.
To na jakichś szklanych fotogramach.
Tak,
było.
To jest takie coś. Na takie coś było. Tego 1255 zostało tu odzyskanych u pana Pokory na strychu. Z muzeum tu u nas co rusz przechodzą, bo od nas poszła chata taka drewniana. Tu mamy ją też, tą chatę akurat drewnianą, która jest w muzeum w tym, w Toruniu. To jest chata Kiliana Kempy. Tu jest ślub od jego mamy. Siostra bierze tu ślub. I to jest ten dom w Toruniu.
Ten, ta, tu,
ta chata szczytem pobudowana do tego, do, od strony drogi, ponieważ wtedy się płaciło podatki większe, gdy okna wychodziły od strony drogi.
Rozpoznaje pan tu kogoś na tych zdjęciach?
Tutaj jest mój sąsiad, pan Jagiełka Adolf, nasza nauczycielka, którego uczyła języka rosyjskiego, pani Chłądowa. Tu jest brat pana Jagiełki, a tu jest żona Jagiełki, Wanda.
To jest wesele, autentyczne wesele.
Pani Zosi Kiempowej siostry.
Taida ona
no,
miała
Taida,
na imię,
no.
Tak.
No, imię niezwykłe.
No, niezwykłe, nie?
Oryginalne, tak, Taida. I to jest to wesele, tak.
A pana Pokorę pani pamięta?
Tak, pana Pokorę, tak, jego żona oczywiście, tak, jak najbardziej. Bardzo sympatyczni.
Zacni ludzie.
Zacni ludzie, sympatyczni. I pani Pokorowa przychodziła do sklepu, bo myśmy mieli sklep w domu. Tak z rana przychodziła tam po zakupy. Ja przyszłam tak wcześnie, mówi, bo zanim ten mój mąż, on był strasznym, szalonym pedantem, zanim on się, i takie słowo było, i to myśmy się śmieli, wypomaduje. No, miał wąsik tam, to wszystko, jak to wszystko musiało być na swoim miejscu. Więc szalenie sympatyczni państwo Pokorowie, ich pamiętam doskonale.
Który to pan?
To jest pan Medard.
Ale który?
Ten w okularach. To jest nasz kustosz. Najwięcej żeśmy.
No nie wiem, czy najwięcej, bo od dziecka interesowały mnie historia. Nie tylko historia Polski, ale i rodziny, i tutaj mieszkańców. No wiadomo, że zdjęcia też mi się wydaje, że coś mówią. Jak tu ludzie żyli, no można powiedzieć, bo to są zdjęcia nie tylko takie okolicznościowe, ale to są takie zdjęcia, mi się wydaje, że no jak tam pracują, normalnie ludzie jak w tych czasach jak żyli. No,
a podczas wojny, bo pan sołtys mówi, że tata był w AK, tak?
Tak, dużo tu było.
No, ale zdjęć nie mamy.
Niestety. Nie ma.
Też nie.
Bardzo mało.
Tak, no ponieważ wszyscy, którzy tam musieli się ukrywać, musieli, to się nie mówiło. Ja na przykład przechowuję, jeszcze przez ten okres udało mi się przechować listy. Ja kiedyś może opublikuję no, takiego pana porucznika, który też musiał się ukrywać i też no, po prostu się nie mówiło i się zachowały. Ja zaryzykowałem, żeśmy przetrzymali te listy.
A z pana tatą co się działo?
No później po wojnie dostał wyrok, nie? Siedział na Rakowiecki.
Od państwa Pokorów też dzieci, niektóre były w AK, musieli się też ukrywać.
Tego szewca fotografa.
Tak, od tego szewca dzieci, dwójka, musiała się ukrywać. To jest jeszcze z nami rodzina, bo jego żona to była mojego dziadka siostra. Wyemigrowali na Śląsk.
A jak się teraz żyje, słuchaj? Mówimy o przeszłości tyle.
No, tak jak u nas w Polsce, no. Bo ja wiem, nie mamy kokosów, niestety.
Ale macie święty spokój chyba tutaj, co? Czy nie?
No jest, można powiedzieć, jest taka wioska na uboczu troszeczkę. No, latem mamy trochę, odwiedzają nas turyści więcej, bo to jest, no jak gdyby to powiedzieć, to są bory tucholskie, prawda?
Mamy czyste powietrze, najważniejsze.
No, ale, to są ludzi przyciągania.
Nie tylko świeże powietrze, las i woda, ale ludzie. Ludzie, którym chce się chcieć. I to nie tylko w Borach Tucholskich. Dziś pokazałam państwu niewielu ze spotkanych przeze mnie w czasie wędrówek reporterskich. Zabrakłoby miejsca, tak sobie myślę, w programie na pokazanie wszystkich. Wszystkich tych, którzy tworzą dobro wspólne w naszej biało-czerwonej Rzeczpospolitej. Żaneta Walentyn, do usłyszenia.